Dziś w programie: o ruchu obrony praw człowieka i obywatela, o Kongresie Pamięci Narodowej, o początkach Urzędu Ochrony Państwa. Opowiemy także o transformacji ustrojowej w Polsce.
Za początek funkcjonowania, istnienia Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela przyjmuje się upublicznienie, upowszechnienie apelu do społeczeństwa, czyli 25 marca 1977 roku został ten dokument ogłoszony. To jest o tyle istotne, że podpisało się pod nim 18 osób. W okresie późniejszym do ROPCIO przystępowali kolejni uczestnicy. Świadomie mówię uczestnicy, nie członkowie, bo ROPCIO, zresztą podobnie jak działający wcześniej Komitet Obrony Robotników, no niemniej te obie organizacje opozycyjne nie miały takiej zwartej struktury organizacyjnej, nie przyznawano legitymacji członkowskich, nie było przewodniczącego jakiegoś komitetu czy rady, powiedzmy, nie wiem, politycznej czy społecznej. To miała być formuła nieinstytucjonalna, żeby władze komunistyczne nie mogły represjonować tych ludzi za działalność w nielegalnych stowarzyszeniach. Od kiedy w Polsce działała opozycja demokratyczna, czyli od tego 1976 roku, no ROPCIO stanowił tą bardziej konserwatywną, dzisiaj byśmy powiedzieli chadecką część. Jeżeli popatrzymy na osoby, które się tam pojawiały, no to mamy Andrzeja Czumę, Stefana Niedzielskiego, czy też kilka innych osób, które razem z nimi przeszły przez komunistyczne więzienia za działalność takiej organizacji konspiracyjnej Ruch, która jest znana między innymi z nieudanego zamachu w Poroninie na Muzeum Lenina. Znajdziemy też najwyższego rangą generała II Rzeczpospolitej, który po II wojnie światowej zdecydował się na powrót do kraju, czyli generała Mieczysława Borutę Spiechowicza, Bogumiła Studzińskiego, szereg różnych innych osób. Znajdziemy też chyba najbardziej znanego poza Andrzejem Czumą człowieka w tym środowisku ROPCIO i jednocześnie jednego z głównych liderów, czyli redaktora Leszka Moczulskiego, który wówczas był znany z pracy wieloletniej jako redaktor warszawskich gazet, autor książek historycznych. ROPCIO walczyło o to, żeby władze PRL-u przestrzegały przepisów, które same przyjęły, czyli przepisów, które były w konstytucji gwarantującym Polakom swobodę myśli, swobodę edukacji, swobodę tworzenia stowarzyszeń i działalności publicznej. Wszystkie te przepisy, które składały się na coś, co dzisiaj definiujemy jako prawa człowieka. I to był główny powód, dlaczego ROPCIO powstało. Dlaczego powstało ROPCIO obok Komitetu Obrony Robotników? To jest kwestia już problemów wynikających z pewnych tarć, które między tymi środowiskami opozycji przedsierpniowej, czyli przed powstaniem Solidarności, funkcjonowały. Tutaj pierwotnie prowadzono pewne negocjacje między tymi środowiskami, powiedzmy, lewicowymi, chadeckimi, kombatanckimi. No one ostatecznie nie przyniosły pozytywnego skutku, o ile kilku członków Komitetu Obrony Robotników pod apelem do społeczeństwa polskiego się podpisało i przez pierwsze tygodnie, miesiące w ROPCIO także działało, to później stopniowo się wycofali i pozostali w Komitecie Obrony Robotników. Sam ROPCIO też nie był pozbawiony problemów, pewnych tarć natury personalnej, bo już po kilku miesiącach w jego ramach zaczęły się tworzyć dwie takie duże grupy utożsamiane z dwoma liderami, czyli z Andrzejem Czumą i Leszkiem Moczulskim. Zresztą obaj, i Moczulski, i Czuma, objęli jedyne jakby takie instytucjonalne stanowiska w ramach ROPCIO, bo byli określani mianem rzeczników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Pozostali ludzie żadnych funkcji w ramach ROPCIO nie mieli. I ten konflikt przez kolejne miesiące narastał, doprowadzał do wielu sprzeczek, które rzutowały na bieżącą działalność, na skuteczność ROPCIO, na teksty, które ukazywały się w wydawanej przez ROPCIO prasie, bo jeżeli mówimy o tym, w jaki sposób oni oddziaływali na społeczeństwo, to tutaj, jak cała opozycja w syłkowych latach 70. XX wieku, mieli bardzo utrudnione zadanie. Bo jedyne, co mogli robić, i to robili, to wydawali prasę poza oficjalnym debitem, czyli prasę z perspektywy władz komunistycznych nielegalną. Pismo Opinia było ich takim najważniejszym produktem końcowym. Poza prasą, takim elementem budowy środowiska Robcio były funkcjonujące w niektórych polskich miastach punkty konsultacyjne informacyjne. To były mieszkania prywatne uczestników Robcio, w których każdy zainteresowany z tej prasy robciowej mógł przeczytać, że takie punkty istnieją, poznać ich adres, zgłosić się tam i otrzymać na przykład egzemplarz apelu do społeczeństwa, dowiedzieć się, o co tej organizacji chodzi. Jeżeli wyrażał chęć zaangażowania się w jakiś sposób, to właśnie to był ten punkt, z którego mógł czerpać wiedzę i podjąć jakąś bliższą współpracę. Czy dużo osób się na to decydowało? Wydaje się, że raczej nie, bo jeżeli mówimy o takiej głównym jądrze Robcio, no to jest kilkadziesiąt osób. Wydaje się, że w jakikolwiek sposób taki głębszy funkcjonowanie Robcio przed powstaniem Solidarności zaangażowało się z 200-300 osób mniej więcej. To jest trudne do policzenia, bo nie było żadnych legitymacji, nie tworzono list. Listy uczestników tworzyła jedynie Służba Bezpieczeństwa, która prowadziła stały, byśmy powiedzieli, monitoring tego, co się dzieje, bo to nie jest tak, że ci ludzie byli od razu zamykani do więzienia. Te represje prowadzone wobec Robcio były skumulowane w takiej operacji, która miała kryptonim Hazardziści. O ile członkowie Komitetu Obrony Robotników byli określani w tym żargonie esbeckim jako gracze, to właśnie członkowie Robcio byli określani jako hazardziści. W przeciwieństwie do KOR-u, ludzie Robcio zaczęli dość głośno w swojej prasie na przykład podnosić postulat odzyskania przez Polskę niepodległości. O ile KOR bardziej ze względów taktycznych od takich postulatów stronił w oficjalnej prasie, w oficjalnych dokumentach, to Robcio, czy uczestnicy Robcio głośniej, dobitniej zaczęli mówić o niepodległości. Jakby poza ochroną praw człowieka, ten postulat niepodległości był na pewno takim ważnym elementem w funkcjonowaniu tej grupy. I on też był niesiony na sztandarach, nawet jak ta organizacja już przestała funkcjonować, bo zanim powstała Solidarność, zanim wybuchły w sierpniu 1980 roku strajki, to właśnie te coraz bardziej zauważalne skutki konfliktów personalnych, głównie między Czumą, jego zwolennikami i z drugiej strony Leszkiem Moczulskim i jego środowiskiem, doprowadziły de facto do rozłamu w Robcio. Ten rozłam nastąpił, tak jak wspomniałem, jeszcze przed powstaniem Solidarności i zaowocował tym, że z Robcio wypączkowały różne grupy. Moczulski z ludźmi, którzy go popierali, utworzył we wrześniu 1979 roku Konfederację Polski Niepodległej. W Gdańsku z kolei była taka grupa, która też na tych doświadczeniach robciowskich poszła własną drogą. Tutaj z kolei mówimy o ludziach młodych, o takim bardziej endeckim, byśmy powiedzieli, światopoglądzie, ale nieskażonym tymi elementami negatywnymi tego myślenia politycznego. Stworzyli Ruch Młodej Polski, który z kolei odegrał dość istotną rolę zarówno w strajkach, które przyczyniły się do powstania Solidarności, jak i później ludzie z RMP odgrywali dość duże znaczenie w tworzącej się Solidarności. Trochę mniejszą rolę, jeżeli chodzi o wpływ Robcio na Solidarność, wywarła ta grupa Andrzeja Czumy, aczkolwiek też znajdziemy wśród doradców na poziomie władz związkowych tego szczebla, czy regionalnego, czy ogólnopolskiego, osoby, które cieszyły się zaufaniem społecznym, cieszyły się zaufaniem robotników, a zaczynały swoją działalność opozycyjną, tą jawną część działalności opozycyjnej w ramach Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela.
W dniach 13-15 kwietnia 2023 roku na PGE Narodowym w Warszawie Instytut Pamięci Narodowej organizuje Kongres Pamięci Narodowej. Jest to pierwsze tego typu masowe wydarzenie skierowane zarówno do dorosłych pasjonatów historii, jak i młodzieży oraz dzieci. W programie znajdą się m.in. 24 panele dyskusyjne poświęcone historii Polski ubiegłego stulecia. Dla młodzieży dostępna będzie strefa nowych technologii, czyli otwarta strefa z grami w stylu point and click, które można obsługiwać w technologii virtual reality. Podczas kongresu odbędzie się wielki finał Olimpiady Gier Planszowych, skupiający ponad 200 graczy z całego kraju. A najmłodsi poznają historię Misia Wojtka w formie spektaklu teatralnego. Szczegółowy plan wydarzenia znajduje się pod adresem kongrespamięcinarodowej.pl. Wstęp wolny.
Historia mówi przez pokolenia. Kongres Pamięci Narodowej IPN.
Ważnym punktem Kongresu Pamięci Narodowej będzie czwarta edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego o totalitaryzmach Echa Katynia. Jak co roku będzie to doskonała okazja do obejrzenia polskich i zagranicznych filmów pokazujących zmagania jednostki z systemami totalitarnymi. Projekcją towarzyszyć będą liczne panele dyskusyjne i spotkania z twórcami. W dniach 14 kwietnia-14 maja 2023 roku Biuro Wydarzeń Kulturalnych Instytutu Pamięci Narodowej organizuje festiwal Sztuka Źle Obecna, poświęcony twórcom muzyki wykluczonym i cenzurowanym przez władze komunistyczne w Polsce. Festiwal ma za zadanie przywrócić pamięć o artystach takich jak Andrzej Panufnik, Antoni Szałowski, Stefan Kisielewski, Roman Palester, Roman Padlewski, Stefan Ber i inni. Festiwal odbędzie się w 7 miastach. Bezpłatne bilety można zarezerwować przez stronę sztukaobecna.pl. Instytut Pamięci Narodowej wydał książkę Transformacja ustrojowa w Polsce – Nowe perspektywy pod redakcją Michała Przeperskiego i Daniela Wincentego. Transformację ustrojową w Polsce należy rozpatrywać nie jako fenomen historyczny, lecz także jako proces przebiegający w sferze społecznej, politycznej czy ekonomicznej. Dla jej badaczy podejście interdyscyplinarne jest nie tyle szansą, ile koniecznością. Niniejszy tom zawiera analizy prozopograficzne, politologiczne, historiograficzne, filozoficzne czy socjologiczne tego zjawiska. Każdy artykuł stanowi próbę spojrzenia na wydarzenia i procesy rozgrywające się w dziedzinie władzy, życia społecznego i gospodarczego oraz w służbach specjalnych z nowej perspektywy. Z całości wyłania się obraz współistnienia zjawisk zasadniczo sprzecznych, ciągłości i zerwania, podmiotowości i uprzedmiotowienia oraz unikalności i uniwersalności. Publikacja w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN Transformacja Ustrojowa PRL.
Kwietnia 1990 roku polski parlament uchwalił pakiet trzech ustaw zmieniających oblicze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tego dnia uchwalono ustawę m.in. o powołaniu Urzędu Ochrony Państwa, służby specjalnej, która powstała po likwidacji komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. O początkach formowania się Urzędu Ochrony Państwa traktuje artykuł zatytułowany O początkach Urzędu Ochrony Państwa, czyli jak w Polsce powstawały służby specjalne, opublikowanego w portalu przystanekhistoria.pl. W artykule opisuje historię powstania Urzędu Ochrony Państwa, a także procesu kwalifikacji, nazywanej publicznie weryfikacją funkcjonariuszy, którzy przechodzili ze Służby Bezpieczeństwa do pracy w nowych służbach, służbach specjalnych demokratycznej Polski. Jak ten proces wyglądał w rzeczywistości i do czego doprowadził, a także w jaki sposób zorganizowano nową służbę specjalną, chroniącą interesów demokratycznego państwa prawa, dowiecie się Państwo z artykułu opublikowanego w portalu przystanekhistoria.pl zatytułowanego O początkach Urzędu Ochrony Państwa, czyli jak kształtowały się w Polsce służby specjalne. Zapraszam Państwa do portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia.